Dzień dobry, Wojciech Basaluga, ze mną jest pani profesor Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Pani profesor, wchodzimy do sklepu i widzimy te rosnące ceny, a ja chciałem się pani zapytać, czy grozi nam dwucyfrowa inflacja, czy rzeczywiście jest się czego bać, bo wydaje się, że Polacy boją się dzisiaj bardziej drożyzny niż koronawirusa.
O tak. Ja należę do tych defetystycznych ekonomistów, którzy wiele nie ryzykują, kiedy szacują, że możemy już w pierwszym kwartale przyszłego roku zobaczyć ten dwucyfrowy wymiar inflacji. Ale ja zdradzę państwu, na czym ja bazuję. Otóż mamy dwa wskaźniki mierzące inflację. Pierwszy to typowa stopa inflacji, wskaźniki cen dóbr konsumpcyjnych i zobaczyliśmy już odczyt na koniec listopada 7,7, ale drugi bardzo ważny, który tak naprawdę zwiastuje to, co się może dziać w przyszłości, to jest wskaźnik cen producenckich, tak zwany PPI. I ten wskaźnik już ma wymiar dwucyfrowy. A co to znaczy? Jeśli już dzisiaj w przemyśle, w produkcji koszty są wyższe na skutek wyższych cen surowców, materiałów, półproduktów i tym podobne, to musimy się spodziewać, że producenci wkrótce przerzucą na nas, klientów, to obciążenie. A więc my musimy być gotowi na to, że ta rozpędzona pancerna lokomotywa mknie i naprawdę nie uda jej się zatrzymać w miejscu. I jest to bardzo naiwne myślenie lub oczekiwanie lub obietnica, że tarczą antyinflacyjną czy teraz daleko spóźnionymi działaniami Rady Polityki Pieniężnej, czyli stopą procentową, da się zahamować tą pancerną lokomotywę.
No właśnie chciałem zapytać o tę tarczę antyinflacyjną, bo ona jest taką, w sumie rząd mówi, naszą nadzieją. Natomiast pytanie do ekonomisty, czy ona rzeczywiście zahamuje tę inflację, albo czy w długiej fali, bo rozumiem, że na stałe nie zahamuje tej inflacji, że to będzie jakieś krótkotrwałe zjawisko.
Wręcz, panie redaktorze, chciałabym nazwać tą tarczę proinflacyjną, a nie antyinflacyjną. To trochę brzmi jak oksymoron, ale naprawdę nazywam ją proinflacyjną tarczą antyinflacyjną. Jest to trochę działanie pozorowane, bo oto rząd dzisiaj wjeżdża na białym koniu i bohatersko chce nas uratować przed opresjami, w które zresztą rząd i bank centralny nas spakowali. Niektórzy ekonomiści mówią, że to, co obiecuje nam tarcza antyinflacyjna, to jest gaszenie pożaru benzyną. Ja osobiście preferuję takie medyczne paralele i ja twierdzę, że ta tarcza to jest takie wystawienie pacjenta z zapaleniem płuc na ciężki mróz. I co to da? To w pierwszej chwili pacjent może poczuć głębszy oddech, bo jest świeże powietrze, ale później doznaje kategorycznego pogorszenia stanu. O czym ja mówię? Mówię o tym, że rzetelny ekonomista musi rozróżnić skutki krótkookresowe i długookresowe. I w krótkim okresie można ufać, że na chwilę uda nam się uzyskać taki efekt, który ja znowu medycznie nazwałabym, to będzie efekt uśmierzenia bólu. Dlaczego? Bo spadek akcyzy i opłaty emisyjnej na paliwach ma wywołać, tak obiecuje nam premier, ma wywołać spadek cen paliw o około 20 parę groszy na litrze. Również obniżony VAT na energię elektryczną, na gaz i energię cieplną, uwaga, tylko w sezonie grzewczym, tylko do końca marca, może spowodować, że te nasze rachunki nie będą tak wysokie, jakby były, ale ja państwu gwarantuję, że nawet te obniżki VAT-u na prąd i gaz nie uchronią nas od znacząco wyższych rachunków, ponieważ wzrosły ceny tych surowców energetycznych. Zatem to działanie dzisiaj, które jest wymierzone na jeden kwartał, a jeśli chodzi o paliwa, to do końca maja, to jest takie uśmierzanie bólu i tak naprawdę jest to oddalanie tych potwornych skutków, jakie to może przynieść w czasie, bo w dłuższym okresie, szanowni państwo, Skoro rząd mówi, że wartość czy koszt tarczy antyinflacyjnej to jest 10 miliardów złotych, no to co to znaczy? To znaczy, że my w dłuższym okresie zobaczymy na rynku kolejne 10 miliardów złotych i to już staje się jasne nawet dla studenta pierwszego roku ekonomii, że zwiększona podaż, pojawia się zwiększona podaż pieniądza na rynku i wywołuje ponownie wzrosty cen. A więc to jest takie oddalanie w czasie, trochę pudrowanie tej sytuacji na teraz, na dzisiaj. No i jak dołączymy do tego jeszcze skutki, które się ujawnią już w styczniu Polskiego Ładu, a więc nowego ładu podatkowego, nowych obciążeń podatkowych, no to może się okazać, a w zasadzie na pewno tak się okaże, że ta inflacja nie została wyhamowana. No i jest jeszcze jeden czynnik, bo tarcza antyinflacyjna, którą ja nazywam proinflacyjną, przewiduje również taki dodatek osłonowy, nazwałabym to kartką na inflację, taki bon energetyczny. To będzie instrument skierowany do niżej uposażonych gospodarstw domowych i to będzie taka ulga, jeszcze nie wiemy w jakiej formie to nastąpi, ta płatność, ale możemy liczyć na to, że między 400 a 1150 zł w ciągu roku państwo, rząd, cudzysłów tutaj, sprezentuje niżej uposażonym po to, żeby trochę zbuforować im, no, skompensować ten większy wydatek z powodu wzrostu cen. Sam dodatek osłonowy to jest koszt globalny ponad 4 miliardy złotych i znowu się okazuje, że to będzie kolejne 4 miliardy złotych, które zobaczymy na rynku i co może wywołać kolejną presję inflacyjną.
Pani profesor, powiedziała Pani o Polskim Ładzie. To od razu łączy się z samorządami, bo samorządy dokładnie policzyły i mówią, że na Polskim Ładzie stracą i wpływy do kas samorządów zdecydowanie spadną, a to oznacza, że na przykład autobusy, bilety na autobusy, tramwaje podrożeją, albo tych autobusów będzie jeździło zdecydowanie mniej. A to oznacza, że te usługi dla obywateli, one znacząco podrożeją.
Tak, to jest kolejny problem i faktycznie ja to potwierdzam. Wszystko wskazuje na to, że ofiarą Polskiego Ładu, największą ofiarą Polskiego Ładu będą właśnie samorządy terytorialne, bo to, szanowni państwo, trzeba przypomnieć, z czego żyje budżet gmin i powiatów. No oczywiście z dochodów podatkowych, w tym z podatku PIT. Blisko 40% PIT-u od mieszkańców zamieszkałych w danej gminie trafia do budżetu gminy. No, Polski Ład wprowadza nam nową kwotę wolną od podatku, podwyższoną do 30 tysięcy, nowy próg podatkowy, ten drugi od 120 tysięcy złotych. Co to oznacza? Że faktyczny wpływ do budżetów gmin, jak gminy już oszacowały, może być nawet 27% mniejszy z tytułu PIT. Mówię teraz o jednym rodzaju dochodów do gminy. Przekładając to na żywą gotówkę, to wygląda tak, że dla Warszawy to jest ubytek chyba ponad 1,5 miliarda złotych, dla Krakowa to około połowy miliarda, dla, nie wiem, Wrocławia to około 400 milionów złotych, dla Szczecina, z tego co wiem, około 100 kilkadziesiąt milionów złotych. No więc taka uderka stanie się za krótka. No i oczywiście teza o tym, że samorządy będą musiały teraz znaleźć gdzieś oszczędności, coś ucierpi, albo ucierpi kultura, albo ucierpi komunikacja, albo ucierpią inwestycje takie gminne. Tak czy owak, gmina też będzie się starała w jakiś sposób zyskać większe dochody, na przykład podnosząc opłaty za wywóz śmieci czy podatki terytorialne. I tu znowu pojawia się kolejny czynnik inflacjogenny, a więc wpadliśmy w takie zaklęty krąg spirali inflacyjnej. I jeszcze raz to powtórzę. No, rząd nie ma pomysłu, jak z tego wybrnąć. To zresztą, obiektywnie rzecz biorąc, jest bardzo trudna sytuacja. Jeżeli nie umieliśmy profilaktycznie zadbać o to, żeby się nam nie rozkręciła inflacja, to dzisiaj już tylko pozostaje nam to, co rząd robi, lamentować i proponować jakieś działania, które mają charakter jednak mocno fasadowy i taki pozorowany.
Pani profesor, na zakończenie naszej rozmowy zapytam o to, czy my jesteśmy wyspą z taką inflacją, czy to jest efekt globalny i nasi sąsiedzi zmagają się z identycznym problemem jak my?
O, to bardzo ważne pytanie, bo tak naprawdę mamy całe mnóstwo wpływów globalnych, czyli dotyczą one całego świata. Dlaczego? Po pierwsze, tak zwany dodruk popandemiczny pieniądza, bo wiem, wszystkie cywilizowane gospodarki dorzuciły pieniądze po to, żeby chronić gospodarkę przed skutkami poważnego koronakryzysu. To jest pierwszy czynnik. I drugi czynnik, który trochę nałożył się w czasie i trochę nas zaskoczył, to tak zwana greenflacja, czyli możemy powiedzieć zielona inflacja, czyli ten radykalny wzrost cen surowców energetycznych, zarówno gazu, jak i ropy naftowej. No wiecie Państwo, w tym roku mamy rekordy, cena gazu bije rekordy na światowym rynku. I te dwa składniki mają rzeczywiście wymiar i charakter globalny i tu trudno mówić, że ktoś u nas w kraju zawinił, ale uwaga, ale większość gospodarek w odpowiednim czasie podjęła działania, które mogły wyhamować tą inflację i żeby coś porównać, powiem, średnia inflacja dla krajów strefy euro wynosi około 3%. No w Niemczech wymknęła się i sięgnęła do 5%, ale w Czechach, na Węgrzech, u naszych sąsiadów, tam gdzie inflacja też jest realnym zagrożeniem, już w lecie tego roku ich banki centralne zaczęły podnosić stopy procentowe. Więc jeśli ja miałabym kogokolwiek palić na stosie dzisiaj, to bardzo mi przykro, ale muszę to powiedzieć. Rada Polityki Pieniężnej w Polsce zaspała. Jej pierwsza reakcja dopiero w październiku. No i teraz widzieliśmy już trzecią pod rząd podwyżkę stopy procentowej. To jest działanie spóźnione. I ono oznacza tylko tyle, że musimy się liczyć z następnymi podwyżkami stóp procentowych, co będzie szczególnie istotne dla naszych słuchaczy, którzy są kredytobiorcami. Szanowni Państwo, zapnijcie pasy, trzymajcie blisko siebie portfele, bo Wasze raty kredytowe wzrosną no, na takim standardowym jakimś kredycie hipotecznym. Nie ryzykuję, jak powiem, po kilkaset złotych miesięcznie.
Ci, którzy mogą, niech spłacają szybciej. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim i Waszym gościem była pani Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Dziękuję pięknie.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.